Ponieważ widzę, że wszyscy zainteresowani przerwą już wrócili, wznawiam posiedzenie 36. sesji Rady Miasta Poznania. Zapisany do głosu jest pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja w sprawie tych skutków finansowych jeszcze chciałbym tylko zabrać głos, ponieważ pan radny Szynkowski w swoich dokumentach, które zamieścił w uzasadnieniu do tego, podaje kwotę 400 tysięcy złotych, teraz na sesji podał 250 tysięcy złotych. Także ja opierałem się na tej drugiej wersji, czyli na 250 tysiącach złotych. W związku z tym nasza poprawka będzie kosztowała 62 tysiące złotych. Prosta proporcja, porównanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Mój projekt uchwały opierał się na moich wyliczeniach, zanim ZTM przedstawił swoje szczegółowe dane. Po przedstawieniu danych szczegółowych przez ZTM, co zostało zweryfikowane in minus. Wydaje mi się, że zawsze lepiej weryfikować dane in minus w prognozie skutków finansowych niż in plus. Natomiast, no dobrze, przyjmuję tą kwotę 62 tysiące złotych, chociaż nie wiem, na jakiej bazie ona powstała. Mi jest to bliżej, wedle moich wyliczeń jest to bliższe kwoty niecałych 10 tysięcy złotych, bo przede wszystkim utratę dochodów należy szukać w zmniejszeniu sprzedaży biletów godzinnych. A chciałem przypomnieć, że poprzednia promocja spowodowała utracone dochody ze sprzedaży biletów godzinnych na poziomie 6594 zł. Więc zakładając, że te godzinne przede wszystkim może jakaś jeszcze delikatna część biletów dobowych, to myślę, że to jest kwota około 10 tysięcy złotych utraconych dochodów. Więc w tym w sensie zadbania o że tak powiem, o to, żeby ten projekt uchwały był oszczędny i nie kosztował i niestety też nie miał większego sensu, byliście Państwo skuteczni. Żałuję, że nie w innych obszarach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Adrian Kaczmarek.
Znaczy już tylko bardzo krótko. No, jeżeli projekt uchwały w pierwotnej wersji to jest koszt 250 tysięcy, a po poprawce 60 tysięcy, no to tylko pokazuje, do jakiej ilości poznaniaków w Państwa wersji ta uchwała dotrze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania poprawki przedstawionej przez pana radnego Tomasza Lipińskiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Proszę o głosowanie, kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Kartkę trzeba włożyć i głosować. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada poprawkę przyjęła. W tej sytuacji możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały PU 610/12 w wersji A z poprawką. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt 22. Przystępujemy do realizacji punktu 23 projektu uchwały PU 611 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Rafał Kupś. Bardzo proszę.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado. Projekt uchwały PU 611 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Dotyczy to Czerwonaka, czyli Kicina. Zmiana kształtu strefy taryfowej B związana z propozycją gminy Czerwonak, która wystąpiła do ZTM-u z wnioskiem o skierowanie części kursów linii numer 70 do Kicina zamiast do zakładów drobiarskich w Poziegłowach. Zapotrzebowanie na komunikację w Kicinie jest zdecydowanie większe. Zakłady drobiarskie ze względu na ograniczoną produkcję nie mają takich zapotrzebowań. Zmiany mają dotyczyć około 30% kursów. 10 lipca Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z gminą Czerwonak. Aktualna wysokość dotacji z gminy Czerwonak w 2012 roku wynosi 829 198 zł. Do końca tego roku koszt w całości będzie pokrywać gmina Czerwonak, również w przyszłym roku na podstawie porozumienia międzygminnego. I tak, w tym roku będzie to kwota 43 446 zł, a w przyszłym roku szacujemy na kwotę 130 209 zł. W całości pokrywa to gmina Czerwonak, a linię numer 70 obsługuje MPK Poznań. W związku z tym do strefy B, bo tej części dotyczy uchwała, dopisujemy miejscowość Kicin w Czerwonach. Dziękuję bardzo, proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Podobnie Komisja Budżetu, 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, więc możemy od razu przystąpić do głosowania projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za podjęciem uchwały o numerze 611/12, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23. W punkcie 24 projekt uchwały PU 591/12 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, przeprowadzonej na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 i z 10 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy, planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na rok 2012. Ten projekt przedstawi Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia planu komisji. Realizując ten plan pracy oraz plan kontroli na rok 2012, komisja rozpoczęła kontrolę 1 lutego 2011 oraz zakończyła ją na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2012. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na posiedzeniach komisji. I następnie, Szanowni Państwo, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia komisja przyjęła protokół kontroli. Kontrola została określona jako kontrola problemowa i przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. Swoim zakresem objęła lata od 2007 roku do 2010 roku włącznie. Następnie jest wymieniony w raporcie, ale to pozwolicie Państwo, że już nie będę tego czytał, dokumenty, na podstawie których sporządzono raport komisji i kontrolę dostarczone przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Pozwolę sobie krótko zaprezentować stan faktyczny stwierdzony w ramach kontroli oraz opis stanu prawnego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości. W okresie objętym analizą Zarząd Dróg Miejskich rokrocznie zamawiał ekspertyzy w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Stan nawierzchni podstawowego układu sieci dróg klasyfikowano w nich do jednej z czterech klas. Stan dobry A, stan zadowalający B, stan niezadowalający C i stan zły, czyli D. Szacowano tam też koszty...
Przepraszam bardzo, mam sygnał, że źle słychać, a to dlatego, że nie wszyscy się poświęcają w słuchaniu w głos pana przewodniczącego, tylko jakimiś innymi rzeczami się zajmują.
Ja postaram się bardziej interesująco reprezentować.
Proszę państwa o jednak cierpliwość, a pana radnego o pewną syntezę.
Dobrze, będę się starał. Ale temat jest ciekawy, bo to jest utrzymanie dróg w Poznaniu. Myślę, że temat bliski wielu z nas. Skoro nie promujemy transportu publicznego, to chociaż tutaj państwo posłuchajcie o drogach. Z raportów Politechniki Poznańskiej zamówionych przez ZDM wynika, że udział powierzchni dróg układu podstawowego w stanie dobrym i zadowalającym wzrósł w latach 2007-2010 odpowiednio o 7,7% i 4,5%, czyli razem 12,2%. A tych w stanie niezadowalającym i złym zmalał o 3,1% i 9,1%. Powierzchnia dróg w stanie złym zmniejszyła się o ponad 1/4, a jej udział w powierzchni dróg układu podstawowego też się zmniejszył z 31,9% do 22,8%. Tym samym szacowane koszty reparacji dróg pozostających w stanie najgorszym dla uzyskania stanu dobrego, czyli wydatki na zabiegi utrzymaniowe, zmniejszyły się z kwoty 167 milionów złotych w roku wyjściowym do 122 miliony złotych w roku końcowym. Obecnie zatem tylko poprawa do stanu dobrego dróg układu podstawowego będących w stanie złym wymaga wydatków ponad 100 milionów złotych. Na podstawie danych zawartych w raportach można oszacować, pamiętając o tym, iż podstawową są koszty jednostkowe z lat wcześniejszych, że koszty reparacji dróg układu podstawowego klasy D dla uzyskania klasy A będą niższe od 100 milionów dopiero, gdy udział tych dróg w powierzchni wszystkich dróg układu podstawowego będzie niższy niż 19%. W raportach z 2007 i 2010 roku wykazano odpowiednio 155 oraz 139 dróg klasy D. W raporcie końcowym nie występują 34... Ja rzeczywiście pominę te wszystkie szczegółowe tutaj pozycje, to możecie się państwo zapoznać. Może przejdę do konkluzji, bo łatwo się w tych liczbach pogubić. Skupię się na ocenach i wnioskach. W analizowanym czteroleciu stan dróg układu podstawowego miasta poprawił się, jeśli brać pod uwagę miarę powierzchni. Jednak ciągle blisko 1/4 dróg jest w stanie złym. Do tego można ocenić, iż w najbliższych latach nie uzyska się w Poznaniu zadowalającego poziomu finansowania poprawy stanu dróg będących w zarządzie ZDM, jeśli zważyć dotąd ponoszone wydatki w relacji do potrzeb i jeśli pamiętać o ograniczonych w przyszłości finansowych możliwościach samorządu miasta. Jednocześnie w wymiarze społecznym efekt uzyskany w analizowanym czteroleciu nie może być zadowalający, ponieważ z 22,8% dróg pozostających w stanie złym lub częściowo złym, 83% dróg układu podstawowego nie ulega rokrocznie poprawie, choć w tym samym okresie powierzchnia dróg w tym stanie zmniejszyła się o ponad 1/4. W tej sytuacji, zdaniem Komisji Rewizyjnej, ZDM powinien opracować przekonywujący i publicznie dostępny wieloletni plan poprawy stanu dróg w mieście, mający charakter operacyjny, a więc nie dokument o charakterze propagandowym. W opinii Komisji Rewizyjnej plan taki powinien zakładać możliwą minimalizację działań doraźnych, tak by ograniczone środki w jak największym stopniu przeznaczać na prace zapewniające względnie trwały efekt poprawy jakości. Następnie też przejdę do oceny wniosków w zakresie rynku prowadzenia remontów. Stałym elementem w analizowanym czteroleciu był dominujący i jednocześnie rosnący udział czterech wymienionych wyżej przedsiębiorstw na generowanym przez ZDM rynku robót klasyfikowanych jako remonty i naprawy dróg, a nadto dominujący udział zakładu robót drogowych na generowanym przez ZDM rynku robót zaliczanych jako utrzymanie dróg. Umacniała się więc koncentracja świadczenia usług na rzecz Zarządu Dróg Miejskich, przy czym w szczególności zyskiwały na znaczeniu trzy przedsiębiorstwa zewnętrzne względem ZDM. Nie rozstrzygając przyczyn tego zjawiska, w takiej sytuacji w ocenie Komisji Rewizyjnej rozsądne jest przeanalizowanie dwóch strategii przez Zarząd Dróg Miejskich. Jedna ze strategii mogłaby objąć podjęcie przez ZDM działań w kierunku dekoncentracji świadczenia usług, co w założeniu powinno służyć konkurencyjności w zakresie cen i jakości wykonywanych prac. Można mieć jednak wątpliwości co do skuteczności takiej strategii, choć trudno w tej sprawie wyrokować bez zbadania przyczyn koncentracji świadczenia usług na rzecz ZDM. Druga strategia mogłaby polegać na wyciągnięciu praktycznych wniosków ze zbiegu potrzeby stworzenia wieloletniego planu poprawy jakości dróg w mieście ze stwierdzonymi realiami ukształtowania się rynku przedmiotowych usług na rzecz ZDM. Polegałaby ta strategia na zawarciu kilkuletnich, dwu, trzy, maksymalnie pięcioletnich umów z największymi usługodawcami remontów, napraw i prac związanych z utrzymaniem dróg na wykonanie poszczególnych segmentów planu wieloletniego, ale w zamian za umiarkowany koszt jednostkowy przy uzyskaniu ustalonej, wysokiej i gwarantowanej jakości. Strategia ta równoznaczna jest udostępnieniem wybranym przedsiębiorstwom na lat kilka rynku tworzonego przez ZDM w zamian za zrealizowanie w założonej jakości przemyślanego planu operacyjnego za ustalone z góry i umiarkowane koszty jednostkowe. Oczywiście zastosowanie takiej strategii poprzedzone musi być oceną jej wykonalności. Następnie przejdę do ocen i wniosków w zakresie sporządzania tak zwanych kosztorysów inwestorskich. Trudno uznać za przypadkowe to, że przedsiębiorstwa dominujące na rynku generowanym przez ZDM, które opanowały 3/4 tego rynku, przedstawiają w przetargach kosztorysy przeciętnie wysoce zgodne z kosztorysami inwestorskimi, a przedsiębiorcy pozostali, jeśli wygrywają przetargi, oferują kosztorysy przeciętnie wyraźnie niższe niż kosztorysy ZDM. Pomijając ewentualną kwestię intencjonalnego działania inwestora, opisany stan może wskazywać na istotną przewagę popytu na roboty drogowe na rynku poznańskim nad ich podażą, przynajmniej w analizowanym 4-leciu. Skutkiem tego firmy dominujące na rynku nie muszą konkurować cenami przy staraniach o zamówienia ZDM, którego szacunki kosztorysowe można przewidzieć z dużą dokładnością. Nasuwa więc się propozycja dokonywania wiarygodnego bilansu podaży wykonawstwa robót i popytu na roboty drogowe, które ZDM zamawiać będzie w najbliższych latach. Bilans taki umożliwi racjonalne zarządzanie przez Zarząd Dróg Miejskich remontami i naprawami dróg oraz ich utrzymaniem, a przede wszystkim ma istotne znaczenie dla podjęcia ewentualnej decyzji w sprawie udostępnienia firmom dominującym rynku generowanego przez ZDM. Za nieakceptowalny należy uznać rozrzut cen za prace o identycznym albo zbliżonym charakterze wykonywane w jednym roku, co pokazano na przykładzie Zarządu Robót Drogowych, jednostki, przypomnijmy, która była w analizowanym 4-leciu pod całkowitą kontrolą ZDM. Stawia to pod znakiem zapytania zdolność ZDM do racjonalizowania kosztów wykonywania pracy zlecanych kontrahentom, także zewnętrznym. Tym samym uzasadniony jest postulat eksperckiej oceny kosztorysów powykonawczych robót zlecanych przez ZDM, zarówno wybranych kosztorysów z okresu przeszłego, jak i kosztorysów robót wykonywanych na bieżąco. Oczywistym warunkiem przeprowadzenia takiej oceny jest wytypowanie rzeczoznawcy realnie niezależnego od władz wykonawczych miasta, ZDM i rynku kreowanego przez tą jednostkę. Taka ekspercka ocena, dokonana jednorazowo w odniesieniu do prac zleconych w przeszłości, a dokonywana okresowo w odniesieniu do robót zlecanych w przyszłości, może mieć istotne znaczenie dla racjonalizowania wydatków ze środków publicznych na remonty i utrzymanie dróg w naszym mieście. Następnie, Szanowni Państwo, to jest jedna z ostatnich ocen Komisji Rewizyjnej, odnosi się do tak zwanej wizji lokalnej, którą przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej rok po roku, najpierw w marcu 2011, a następnie ponowili taką wizję lokalną, weryfikując dokonane remonty. Można ocenić, że nieprawidłowości stwierdzone podczas lustracji miejsc remontowanych nie dyskwalifikowały wykonywanych tam prac, świadczyły jednak o niedostatecznej szczegółowości inwestora, czyli ZDM-u, w powykonawczym monitorowaniu jakości prac, które zostały sfinansowane ze środków publicznych. Można też ocenić, iż istnieje związek pomiędzy pobieżną kontrolą jakości wykonania zleconych prac, a faktem swoistego zamknięcia rynku tworzonego przez ZDM do wąskiej grupy kontrahentów. Brak determinacji Zarządu Dróg Miejskich w dokonywaniu szczegółowych kontroli jakości zleconych robót świadczy o koncentrowaniu się ZDM na samym wykonywaniu zadań, a nie na osiąganiu celów, którym wykonanie ma ich służyć. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera postulat powierzenia zadań kontroli powykonawczej pracowników ZDM o odpowiednich predyspozycjach i skutecznego motywowania tychże pracowników. Jest oczywiste, że informacje o zleconych i wykonanych robotach ZDM powinien gromadzić w sposób logiczny i przejrzysty, umożliwiający w szczególności analizowanie struktury, kosztów, jakości prac na rynku generowanym przez tego zarządcę oraz dokonywanie porównań i kalkulacji niezbędnych do zarządzania zasobami i organizowania prac. Jest też oczywiste, iż koncepcję systemu gromadzenia i analizowania informacji powinien sformułować ZDM stosownie do swojego doświadczenia i rozeznania rynku. System taki powinien zostać zaproponowany, zaprojektowany i przetestowany w ciągu roku, aby jak najszybciej optymalizować podejmowanie decyzji. Ja może wyjaśnię, komisja napotykała na nieustanne problemy w analizie przeprowadzenia poszczególnych remontów ze względu na tak naprawdę nieposiadanie przez ZDM racjonalnego systemu pozwalającego na analizowanie kosztów przeprowadzania remontów i wyciągania wniosków na przyszłość. To tak w skrócie. I teraz, szanowni państwo, kilka rekomendacji na samym końcu, jeśli państwo pozwolicie, ze strony komisji rewizyjnej po tej kontroli. Pierwsza rekomendacja. Należy opracować oraz przyjąć do konsekwentnej realizacji wieloletni plan operacyjny remontów i napraw wyznaczonych dróg ze wskazaniem ścisłych terminów i dobrze oszacowanych kosztów ich realizacji rzeczowych oraz finansowych, a także warunków, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu jego poszczególnych etapów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie można odrzucić hipotezy, iż podaż mocy wykonawczych w przedmiotowym zakresie na rynku generowanym przez ZDM nie równoważył popytu, jaki wytwarzał ten lokalny zarządca dróg. Stąd kolejna rekomendacja: dokonać bilansu podaży mocy wykonawczych na rynek generowany przez ZDM i popytu, jaki realistycznie jest w stanie on wytworzyć w kolejnych latach. Na tym rynku sytuacja nie była zadowalająca z punktu widzenia interesu publicznego. W analizowanym czteroleciu przeważający pakiet zleceń zamawiającego opanował zamknięty krąg wykonawców, z których jeden był podmiotem zależnym od ZDM, a pozostałe podmiotami zewnętrznymi. Przy tym udział wykonawców zewnętrznych na tym rynku był rosnący. Jednocześnie wykonawcy ci kalkulowali ceny przeciętnie wyższe niż pozostali kontrahenci ZDM i, jak wynika z zebranych informacji, wyższe od cen rekomendowanych przez środowiska fachowe. Do tego nadzór powykonawczy ze strony inwestora nie był, jak można wnioskować, dostatecznie szczegółowy. Wynikają z tego następne rekomendacje dotyczące rzeczywiście uzasadnionych kosztów i kontrolowania jakości zlecanych prac. Rekomendacja trzecia. Realnie niezależny ekspert winien dokonać analizy zasadności kosztów poniesionych w minionych latach przez ZDM przy zlecaniu remontów, napraw i prac w zakresie utrzymania dróg. Czwarta rekomendacja. Należy przyjąć zasadę dokonywania takiej analizy w odniesieniu wybranych zleceń bieżących ZDM w przedmiotowym zakresie. Piąta rekomendacja. Należy zorganizować rzetelny i niezawodny monitoring jakości wykonanych prac przez ZDM w przedmiotowym zakresie. W sytuacji potencjalnej kartelizacji rynku generowanego przez ZDM, tym pewniejszej, że od początku 2011 wszystkie podmioty dominujące są na nim są zewnętrzne względem tego inwestora, rozważyć należy możliwość zastosowania strategii obliczonej na kontrolowaną przewagę firm dominujących. W związku z tym rekomenduje się rekomendacja numer 6. Rozważyć zasadność zawarcia 3 do 5-letnich umów z największymi usługodawcami remontów i napraw dróg w Poznaniu na wykonywanie poszczególnych segmentów planu wieloletniego, o którym mowa w rekomendacji 1, za umiarkowane koszty jednostkowe i przy uzyskaniu ustalonej z góry wysokiej i gwarantowanej jakości. Ponadto rekomenduje się w rekomendacji 7, aby opracować i wdrożyć system gromadzenia informacji umożliwiający odpowiednie kategoryzowanie robót, szacowanie kosztów, dokonywanie porównań i przeprowadzanie analiz ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie zlecania robót drogowych oraz monitorowania ich jakości. I to już jest poza tymi rekomendacjami wyrażonymi w punktach, to jest osobny punkt. Komisja rewizyjna uważa, że celowe jest powtórzenie niniejszej analizy kontroli działania ZDM w przedmiotowym zakresie po upływie 2 lat, obejmując nią okres od 2011 do 2013. Komisja rewizyjna, jeśli dobrze pamiętam, być może członkowie komisji mogą mnie poprawić, ten protokół kontroli przyjęła jednomyślnie. I nie uwzględniła, przepraszam, dwie drobne uwagi Zarządu Dróg Miejskich. One dotyczyły dwóch sformułowań, a w tej chwili nie mam tego w głowie. Jeżeli będą pytania, to oczywiście to znajdę i państwu przedstawię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały przygotowany przez komisję został skierowany również do prezydenta. Prezydent w piśmie przekazanym państwu nie wniósł żadnych uwag do projektu uchwały, a zatem czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 591/12. W punkcie 24 proszę o oddawanie głosów państwa radnych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 25. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Na wniosek komisji ochrony środowiska, jeśli dobrze pamiętam, i również pana radnego Szymona Szynkowskiego, ta informacja jest uzupełniona o informację w sprawie działań i sytuacji na terenie przy ulicy Obozyckiej 75 w związku z rozbudową, z planami rozbudowy istniejącej sortowni odpadów zlokalizowanych właśnie w tym miejscu. Pełna informacja jest już od wczoraj dostępna na stronie internetowej dla państwa radnych, również uzupełniona o informację w sprawie ulicy Obodrzyckiej. Oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja może najpierw zacznę od części typowej informacji o działaniach struktur miejskich. Ta informacja jest dosyć duża. Chciałbym państwu zwrócić uwagę na parę aspektów. Po pierwsze, w tej informacji, która jest dostępna w formie pisemnej, są także informacje dotyczące działalności biura prawnego w tej części, która dotyczy obsługi gospodarki nieruchomościami. Jest także zestawienie tutaj poszczególnych radców prawnych, jaki zakres czynności mają, ile tych czynności jest wykonywane. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że przez ostatnich 6 lat mniej więcej, kiedy ten oddział działa, radcy prawni prowadzili ponad 8,5 tysiąca spraw, a niektóre sprawy toczą się od lat kilku. Jest tutaj akurat jedna z takich, się zakończyła, która przez parę lat temu była dosyć głośno komentowana. Dotyczyła ona mianowicie ulicy Mickiewicza 29 w Poznaniu. Osoby, które przez jakiś czas dopominały się o prawo własności tej nieruchomości, w efekcie wystąpiły do nas o odszkodowanie i w ostatnim czasie to wniosek o odszkodowanie został przez sąd oddalony, ale sprawa od początku toczyła się, jeśli dobrze pamiętam, ponad lat 10, więc to też pokazuje, jaki jest zakres spraw, ale możecie państwo tutaj bliżej zapoznać się z tym, co zostało przedstawione. Proszę państwa, jest tutaj także podsumowanie pewnych działań związanych z Euro 2012, z działalnością promocyjną. Mamy już także raport promocyjny, podsumowujący działalność promocyjną Poznania w tym zakresie, także efekty tej działalności, więc podstawowe informacje są tutaj również zawarte. Myślę, że wypadałoby chwilę więcej czasu poświęcić działalności kulturalnej w minionym okresie, dlatego że ona akurat była wyjątkowo bogata. Tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby to były wakacje w kulturze w Poznaniu. Odbyło się naprawdę wyjątkowo dużo imprez kulturalnych, poczynając od 13-letniego pogotowia sztuki, warsztatów teatralnych, animacji latem, wystaw w galerii Arsenał, zamkowego lata dla dzieci, cyklu koncertów gramy o sobie, piąty Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animatur 2012, jedna z naszych dużych, sztandarowych imprez. Także uzupełniony warsztatami dla dzieci, jak powiem, jako animator jutra. 18 wakacje z Leonardem, kulturalne kino letnie, drugi festiwal Stara Gazownia, 6 Cadik Poznań Festiwal, kolejny Etnoport, światowy przegląd folkloru, koncerty z cyklu Muzyka Dawna, Persona Grata. Także w 5 festiwal Polska Akademia Gitary, no i drugi Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk. Także tych imprez rzeczywiście wakacyjnych, w zasadzie całe wakacje, okres wakacyjny, to jest okres festiwalowy w Poznaniu niezwykle ciekawy, na to naprawdę warto zwrócić uwagę. Także, proszę Państwa, są tutaj zawarte informacje dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych. W zasadzie ta sprzedaż idzie w stałym tempie, nie ma tutaj ani specjalnych przyspieszeń, ani specjalnych zwolnień. Myślę, że warto zwrócić także Państwa uwagę na kilka decyzji administracyjnych z zakresu urbanistyki, które zostały wydane, szczególnie na dwie. Po pierwsze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza na budowę akademików na Morasku, a także dwie decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla ZKZL-u na inwestycje mieszkaniowe. W tym jedna, która myślę, że część z Państwa zainteresuje, dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zespołu budynków o funkcji handlowo-usługowej na jeden budynek usługowo-handlowo-mieszkalny wraz z targowiskiem przy ulicy Świt-Bukowska-Grochowska, czyli chodzi o ten narożnik. Myślę, że to jakby, oczywiście to jest w tej chwili decyzja w warunkach zabudowy, ale w sensie przestrzennym istotne miejsce i wiem, że część z Państwa interesowała się tą nieruchomością. Ja pozwolę sobie reszty nie przytaczać, to jest zawarte w części pisemnej. I na prośbę pana przewodniczącego mam także przygotowaną krótką informację dotyczącą postępowania w sprawie zamiarów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sortowni odpadów zlokalizowanych w Poznaniu przy ulicy Obodrzyckiej 75. W tej chwili toczy się postępowanie w tym zakresie, szczególnie w zakresie wydania decyzji o środowych uwarunkowań dla przedsiębiorstwa, dla całego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ma polegać na realizacji mobilnego rozdrabniacza walcowego o wydajności około 50 megagram na godzinę i rozdrabniacza nożowego o wydajności około 12 megagram na godzinę. To oznacza, że zakres tego przedsięwzięcia pozwalałby na segregowanie czy przetwarzanie nieposegregowanych odpadów komunalnych w ilości 202 tysięcy megagram na rok. Przy czym eksploatacja zakładu dopuszcza ruch samochodowy jedynie w godzinach od 6 do 22. To postępowanie się toczy i jest na etapie następującym zbierania opinii instytucji zewnętrznych. Tutaj głównymi opiniującymi są Sanepid i Wojewódzka Dyrekcja Ochrony Środowiska. Także nasz wydział prowadzący w tej chwili również wnioskuje o uzupełnienie dokumentacji, która jest elementem wniosku. Także postępowanie się toczy. Ja oczywiście na tym etapie nie można przesądzić, jak to postępowanie zostanie zakończone. Jednocześnie na tej nieruchomości były podejmowane działania kontrolne, które wskazały, że prowadzona tam działalność w pewnym zakresie jest niezgodna z w tej chwili wydanymi decyzjami na prowadzenie działalności na tej nieruchomości. W związku z tym zostały podjęte działania, które mają z jednej strony to wyjaśnić i doprowadzić do podjęcia działalności zgodnej z istniejącymi decyzjami. Tam chodzi głównie o dwie rzeczy. Po pierwsze, dokonywanie przewozu odpadów poza godzinami wyznaczonymi, czyli w godzinach nocnych, bo nie jest to zgodne z pozwoleniem, a także składowanie odpadów na sąsiednich nieruchomościach, bo jest to niezgodne z zawartym porozumieniem, ze wstępnymi, wcześniejszymi decyzjami, w związku z tym na jakby sąsiednie nieruchomości, która jest własnością tego samego właściciela, ale jednak jest to inna nieruchomość o innym przeznaczeniu, w związku z tym na tej innej nieruchomości prowadzić tego typu działalności nie można. Działalność na tym terenie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym jakby ten aspekt nie jest jakby elementem ograniczającym możliwość wydania stosownej zgody. Jedynie w tej chwili rozpatrywane są elementy związane z oddziaływaniem całego przedsięwzięcia na środowisko. I to jest jakby w tej chwili taki stan sprawy. Tutaj dość dużo się dzieje. Między innymi również było postępowanie dotyczące uznania spółdzielni mieszkaniowej za stronę tego postępowania. Wydział odmówił uznania przymiotu strony spółdzielni mieszkaniowej, ale wiem, że chyba ten aspekt jeszcze w tej chwili też jest w trakcie rozpatrywania ponownie. Więc taka jest sytuacja, jeśli chodzi o nieruchomość przy ulicy Obodrzyckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do głosu zapisał się pan radny przewodniczący Szynkowski Welsek.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, no ja właśnie ten wątek tu chciałem poruszyć. Ja będę jeszcze przeglądał, poprosiłem o to, aby mieć możliwość przejrzenia dokumentów w zakresie wydania tej decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska. Natomiast chciałem prosić o odpowiedź, dlaczego Wydział Ochrony Środowiska wydał decyzję odmowną w zakresie uznania spółdzielni za stronę, podczas gdy opinia prawna, którą nam zaprezentowano, którą poprosiliśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, następnie ją otrzymaliśmy, otwierała możliwość, aby uznać spółdzielnię za stronę postępowania. Czy w sytuacji, w której istnieje możliwość prawna, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i włączyć ich do postępowania, czy wydawanie decyzji uniemożliwiającym uznania ich za stronę jest postępowaniem właściwym? Zwracam uwagę, że pan radca prawny Artur Mysłek wskazywał wyrok sądu administracyjnego, w którym jednoznacznie stwierdzono, że istnieje możliwość uznania za stronę podmiotu, w stosunku do którego efekt oddziaływania danej inwestycji występuje, niekoniecznie musi być to sąsiedztwo bezpośrednie. Wprost mówi to wyrok sądu. Dlaczego nie, bazując na tej opinii, nie wydano decyzji uznającej za stronę? Dziękuję.
Pan radny Łukasz Mikuła.
Co? Ja bym chciał dopytać o rzecz, o której pan prezydent nie powiedział, natomiast która znalazła się w pisemnym sprawozdaniu o pracach, które miały miejsce od ostatniej sesji, mianowicie w dniu 1 sierpnia miasto wypłaciło na rzecz pana Dariusza Wechty odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod ulicę Szyperską w łącznej wysokości 38 461 zł. Podstawę wypłacenia odszkodowania stanowił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2012 roku. O tej sprawie także wczoraj mówiliśmy, ale krótko tyle, ile informacja pani skarbnik o tym była, że taka kwota została faktycznie wypłacona. No ta kwota 30 milionów to nawet w skali 2,5 miliardowego, prawie 3 miliardowego budżetu miasta w obecnej sytuacji to jest kwota bardzo duża. Ona niewielokrotnie, ale mocno przekracza kwotę rezerwy, która była na ten cel wyznaczona w budżecie miasta. I wydaje mi się, że przy takiej kwocie odszkodowania dobrze byłoby, gdyby Rada Miasta otrzymała, podejrzewam, że na piśmie, bo dzisiaj pewnie nie ma czasu na pełną tutaj historię tej sprawy, ale żeby otrzymała pełną informację o całej tej sprawie od samego początku, skąd się te roszczenia wzięły, jakie były kroki podejmowane przez miasto, i jak to się skończyło. Pytanie, czy to faktycznie już był koniec drogi sądowej, czy być może były jeszcze jakieś możliwości. Trudno, skoro pieniądze są wypłacone, no pewnie już teraz coś z tym dalej zrobić. Ale także pytanie, dlaczego jakby ta kwota jest większa nawet niż pierwotnie przewidziana w projekcie budżetu i w pierwotnym kształcie budżetu rezerwa, która przypominam, że później w ciągu roku była umniejszana bodajże od 24 do 18 milionów złotych. A chciałbym też dopytać o kwestię, bo wydaje mi się, że słyszałem o tym, ale informacji tutaj w tym pisemnym sprawozdaniu nie ma. Kwestia także wyroków dotyczących odszkodowania związanego z planem miejscowym, jeżeli dobrze pamiętam, u góry Czapla, gdzie jest z troszeczkę innej podstawy, z artykułu 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, też sprawa sądowa i też jeżeli dobrze mi się wydaje, zapadł tam wyrok, z tym, że chyba nie, jeszcze nieprawomocny. Też pewna informacja o tym, no, jakie tutaj roszczenia grożą miastu. Nawiązuję też tutaj troszeczkę do ostatniego akapitu z listu pana prezydenta do Rady Miasta w sprawie budżetu, gdzie pojawia się takie sformułowanie, że ostatnio wypłacone odszkodowanie i skala potencjalnych spraw będących w toku sprawiają, że należy rozważyć wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach prawa miejscowego, planach zagospodarowania przestrzennego celem zmniejszenia ryzyk związanych z ich wypłatą. Podejrzewam, że też to na dłuższą dyskusję pewnie na Komisji Polityki Przestrzennej, ale też prosiłbym pana prezydenta o zasygnalizowanie, jakie tutaj proponuje w związku z tymi odszkodowaniami kroki zaradcze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, chciałabym pociągnąć wątek pana sprawozdania dotyczący sortowni odpadów, o której pan mówił tutaj. Ja nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, jaka jest w tej chwili atmosfera, jaka panuje wśród mieszkańców tamtego terenu. W ostatnim czasie odbyło się bardzo duże spotkanie, było na nim 300 osób i mieszkańcy podpisali się pod protestem, ponieważ dowiedzieli się, że ta sortownia planuje się poszerzyć. W ogóle dla nas jest no trudne, jakby jak to się stało w ogóle, że w tak bliskiej odległości w stosunku do bloków mieszkalnych i nie tylko, bo domków jednorodzinnych również na Starołęce Małej, dopuszczono do budowy takiej firmy, tak? I teraz właściwie pan przedstawił to w taki sposób, no to się zadziało, my to wszystko wiemy, tylko z kolei moje pytanie brzmi, czy pan wie, jaki jest klimat wokół tego i co się dzieje? Bo na ten temat spotkały się dwie komisje Rady Miasta Poznania, Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Gospodarki Komunalnej, i obydwie podjęły stanowisko i się dziwię, że to stanowisko dzisiaj tutaj nie było prezentowane na sesji Rady Miasta, w którym no, apelują do pana prezydenta o podjęcie pewnych działań. I byśmy się chcieli dowiedzieć w imieniu mieszkańców, po pierwsze, czy pan sobie zdaje sprawę, co się dzieje na Starołęce Małej, i po drugie, czy pan może w jakiś sposób pomóc mieszkańcom? Ja będę o tej sprawie pytała w dalszej części w interpelacjach i tam już szczegółowo zadam pytanie. Ale tutaj po prostu brakuje mi no jakby tego spojrzenia gospodarza i no ojca tego miasta, tak? No mieszkańcy mają wielki problem, protestują, spotykają się na różnych komisjach i właściwie i cisza, tak? I cisza. I jest sesja, na którą wszyscy czekamy i właściwie nadal jest cisza. Stanowiska nie zostały tutaj przedstawione. Ja po prostu nie rozumiem tej sytuacji, powiem szczerze, bo radni byli dosyć zaangażowani w tą sprawę. Także może pan coś więcej na ten temat powie, albo nie wiem, bo jest coś nie w porządku tutaj. Bo jeżeli chodzi o procedury, to my sobie zdajemy sprawę z tego, jakie są.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Sam zastanawiałem się, panie prezydencie, czy w tym punkcie, czy w zapytaniach, ale myślę, że tak czysto informacyjnie przekażę informację, czy uzupełnienie do informacji pana prezydenta o pracach pana prezydenta, nawiązując do tego tematu Alkomu. Rzeczywiście na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej odbyła się dość ożywiona dyskusja na ten temat. Wczoraj podobnie wcześniej tego typu dyskusja odbywała się na Komisji Ochrony Środowiska. I to, co mnie, panie prezydencie, zbulwersowało, to fakt, że zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, pani dyrektor Kozłowska, na pytania radnych, na pytania moje dotyczące tej sprawy i pytania mieszkańców licznie zgromadzonych na tej komisji, powiedziała, że nie jest przygotowana do udzielenia odpowiedzi na ten temat, a właśnie do tego punktu porządku obrad została zaproszona i powiedziała, że oczywiście sprawą się zapozna i być może taką informację nam przekaże. No uważam, że to jest bulwersujące. Kilkadziesiąt osób było obecnych na tej komisji. Druga część tej komisji była tylko i wyłącznie tej kwestii poświęcona. Tak naprawdę zwołałem tą komisję i zaprosiliśmy gości, żeby również Wydział Gospodarki Komunalnej do tego się odniósł, powiedział z perspektywy gospodarki odpadami, jak to wygląda. No, to punkt, żeby rzucił nieco nowego światła na całą sprawę z punktu widzenia tego wydziału. I uważam, że niedopuszczalne jest, żeby zaproszony dyrektor no, udzielał tego typu odpowiedzi. To nie wygląda poważnie. Także bardzo bym prosił tutaj o interwencję i o to, żeby w przyszłości do tego typu sytuacji nie dochodziło, bo to także nie tylko świadczy o urzędzie, o jego organizacji, ale o komisji i o radnych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan prezydent będzie chciał się odnieść do pytań zadanych przez radnych.
Znaczy, proszę Państwa, może najpierw słowo o ulicy Szyperskiej, odszkodowaniu. My nadal kwestionujemy wysokość tego odszkodowania, bo proszę pamiętać, że tutaj co do faktu odszkodowania miasto nie kwestionowało konieczności wypłaty odszkodowania, tylko ich wysokość. My uważamy, według naszych wyliczeń, ja w tej chwili może dokładnie gdzieś nie będę pamiętał, ale mniej więcej około 7 milionów złotych to odszkodowanie powinno być niższe. I tutaj dotyczył spór. My w związku z tym podejmujemy dalsze kroki prawne, mimo zapłacenia tego odszkodowania, które mają doprowadzić do sytuacji, naszym zdaniem, poprawnej, tak? Czyli wyliczenia tego odszkodowania poprawnie. Choć musimy przyznać, że sytuacja tu jest taka, że zarówno starosta powiatowy, który wydawał prowadził to postępowanie, jak i druga instancja, czyli wojewoda, jak i sąd, no, mają takie rozstrzygnięcie. Tak? Nam jeszcze pozostała jedna instancja sądowa i chcemy jeszcze z tego skorzystać. No ale żeby odsetki nie narastały, musieliśmy już to odszkodowanie wypłacić, co oczywiście jest dla nas niekorzystną sytuacją. Ale też myślę, że przy zmianach budżetowych ta sprawa będzie bardzo dokładnie wyjaśniona także od strony wszystkich konsekwencji budżetowych tego faktu. Nieco inna sytuacja oczywiście jest, jeśli chodzi o Ugory Czapla. Tam też przegraliśmy, tam jest oczywiście, jak pan radny słusznie zauważył, inna podstawa prawna. Też wykorzystujemy jeszcze dalszą drogę prawną do rozstrzygnięcia tej sytuacji. No, dzisiaj trudno powiedzieć, czy wygramy to drugie postępowanie procesowe, czy też nie. Oczywiście widzimy jakieś szanse, ale też sytuacja, no jesteśmy jakby procesowo w dosyć trudnej sytuacji, tak możemy powiedzieć, skoro przegraliśmy w pierwszej instancji, to znaczy, że procesowo miasto jest w dosyć trudnej sytuacji. I oczywiście to wymaga rozmowy, zresztą taka rozmowa w sprawach planów przestrzennych się toczy, bo przypomnę, że Rada Miasta nie podjęła uchwały o uchwaleniu jednego z planów, między innymi właśnie dlatego, że rodziłoby to bardzo daleko idące skutki. To jest rzeczywiście w tej chwili problem. Jednym z istotnych elementów uchwalania planów musimy brać perspektywę, czy stać nas na wypłatę odszkodowań z tytułu skutków uchwalenia planów. No po prostu tak jest. Te skutki są coraz wyższe. Poszczególni inwestorzy bardzo często domagają się uchwalenia planu właśnie po to, żeby jak najszybciej dostać odszkodowanie. Taka jest niestety rzeczywistość. Wrócę w takim razie, jeśli Państwo pozwolicie, do kwestii Alkomu ulicy Obodrzyckiej. Odpowiem pani radnej, ja zdaję sobie sprawę w pełni, jaka jest sytuacja wokół tej nieruchomości. Wiem, jaka jest atmosfera wśród mieszkańców i wiem, że oczywiście ona już w tej chwili jest bardzo trudna ze względu na dotychczasową działalność tej sortowni. Przypomnę, że interwencje mieszkańców w tym zakresie już jakiś czas temu występowały, tak? To nie jest pierwsza interwencja w tym zakresie. I oczywiście rozumiem niepokój mieszkańców związany z tym, że działalność miałaby ulec jeszcze poszerzeniu w stosunku do tej, która jest w tej chwili. Także to jest dla mnie w pełni jasne. Natomiast, jak powiedziałem, no niestety urząd tutaj prowadzi po prostu postępowanie administracyjne, które musi przeprowadzić. Ja bym tutaj poprosił pana dyrektora Szczepanowskiego, żeby powiedział o tym aspekcie, o który pytał pan radny Szynkowski-Welsenk, czyli dotyczący uznania spółdzielni za stronę. Choć tu już mi radca prawny mówił, że też jakby jego opinia nie została właściwie przez pana radnego odczytana, bo akurat ten radca prawny jest dzisiaj na sesji, więc jakby może sam się wypowiedzieć na temat swojej opinii, ale chciałbym tutaj, żeby pan dyrektor Szczepanowski przedstawił ten fragment całego postępowania.
Proszę Państwa, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący. Otóż, tak jak na komisji było powiedziane i Pan Radny zapowiedział się, żeby szczegółowo przeglądnąć całą dokumentację tej sprawy, serdecznie zapraszamy, czeka. Natomiast w sprawie tej szczegółowej, proszę Państwa, rzeczywiście ta opinia prawna, która się pojawiła, nie, jak Pan Radny odczytał, tylko jedno ze zdań, które tam jest zawarte. Inne akapity mówią, że należy uwzględnić parę innych rzeczy, na przykład raport oddziaływania inwestycji na środowisko, z którego to raportu również będzie wynikało, kto może być, czy kto może nie być stroną w postępowaniu. Ponieważ raport był do tej pory nie do końca rzetelny, to wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia raportu i być może po tym uzupełnieniu lista stron, lista tych, którzy mogą mieć przymioty strony, się poszerzy. I tak jak na komisji mówiłem, sprawa dotycząca uznania za stronę nie jest zamknięta i to podtrzymuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bo rozumiem, że pan prezydent już skończył. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym dopytać pana prezydenta o jedną kwestię, bo wspomniał pan o rzeczy ważnej, mianowicie kwestii związanej z odszkodowaniami z tytułu przyjmowanych przez Radę Miasta planów miejscowych, które często się pojawiają lub mogą się też pojawiać. Natomiast ja się chciałbym zapytać też, jak wygląda w tej chwili inna kwestia, mianowicie związana z wydawanymi decyzjami z kolei z tytułu opłat adiecenckich, a także opłat planistycznych, kiedy właśnie w wyniku podejmowanych przez nas, przez Radę Miasta decyzji, czy też przez Urząd Miasta w przypadku inwestycji również wzrasta wartość gruntów. Ja kiedyś poruszałem ten wątek w kontekście opłat adiecenckich, kiedy byłem zaniepokojony informacjami, mianowicie takimi, że wiele tych decyzji, z których płynęłyby dochody dla miasta, nie udaje się skutecznie jakby ściągnąć tych pieniędzy, ponieważ strony, którym nakłada się te decyzje o zapłaceniu opłat adiecenckich, skutecznie odwołują się do wyższych instancji, wskazując między innymi na fakt, że operaty szacunkowe, które były podstawą wydania decyzji adiecenckich, w międzyczasie przestają być ważne. Ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły tego postępowania, bo to nie miejsce i czas, ale czy pan prezydent również ten obszar analizuje, bo wydaje się, że jest to też miejsce, które z kolei mogłoby generować dla miasta dodatkowe dochody, zwłaszcza w przypadku, kiedy my, realizując inwestycje publiczne, często właśnie podnosimy wartość sąsiednich gruntów i często to właścicieli, którzy są czy to deweloperami, czy też właścicielami dużych galerii handlowych i tym podobne, a więc są to podmioty, które ewidentnie, co oczywiście nie jest naganne samo w sobie, ale korzystają, co zrozumiałe, z tego typu inwestycji, które oczywiście też służą publicznie. Czy pan prezydent jakby analizuje ten temat, czy też jest jakby na bieżąco z tego typu właśnie sytuacjami zaznajomiony? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, troszeczkę zmartwiła mnie ta informacja pana prezydenta, tutaj ta dostarczona w formie pisemnej, ponieważ no ona skupia się na pewnych procedurach, które się odbywają, no i bardzo dobrze się odbywają, natomiast nie odnosi się, wbrew temu, co mówił pan prezydent, do jednak bardzo dużej skali społecznego protestu. Oczywiście można przyjąć, że prowadzenie działalności gospodarczej na działce, która przeznaczona jest na działalność gospodarczą, to jest po prostu normalna i zwyczajna sprawa. Ale jeżeli ta działalność gospodarcza polega na magazynowaniu i sortowaniu odpadów, w tym wypadku śmieci, jeżeli powoduje no, drastyczne naruszenie komfortu mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie ulicy, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa Enklawa na razie zrezygnowała z inwestycji polegającej na budowie kolejnego budynku mieszkaniowego, którą uruchamiała, ponieważ no, obawia się, że nie sprzeda mieszkań, ten budynek byłby właśnie w pobliżu tej sortowni śmieci, kiedy mieszkańcy tych bloków mówią nam, że przy pewnych kierunkach wiatru w ogóle nie mogą otwierać okien, bo smród jest tak nieznośny, że po prostu uniemożliwia normalne funkcjonowanie w tych mieszkaniach. To wtedy, jeżeli czytam w tym sprawozdaniu, że na przykład okoliczni mieszkańcy skarżą się głównie na uciążliwości związane i tak dalej, to jest zresztą wymienione, przeczytam, związane z hałasem, emisją zapachów, nadmiernym ruchem samochodowym, zagrożeniami epidemiologicznymi związanymi ze zwiększoną obecnością gryzoni i insektów. Kropka. Po czym dodane jest zdanie, wpłynęły również opinie pozytywne na temat funkcjonowania zakładu. No to ja nie wiem, czy to ma być zrównoważenie tamtych opinii, że tu są, co prawda są krytyczne, ale są też pozytywne. Otóż no, byliśmy w gronie kilku radnych na zebraniu, które zorganizowała Rada Osiedla i Rada Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa, gdzie było kilkuset bardzo wzburzonych mieszkańców tego osiedla i nie znalazł się ani jeden mieszkaniec, który bądź pozytywnie, bądź choćby neutralnie wypowiadał się o tej działalności. Jeżeli ten dokument, który ma 5 stron i potem jeszcze 6 linijek na stronie 6, kończy się stwierdzeniem, że w dniu 31 lipca inwestor złożył wyjaśnienia do raportu, które nie udzielają odpowiedzi na zagadnienia z wezwania, a w związku z tym będzie ponownie wezwany do uzupełnienia raportu, ale poza tym jest dopisek jako ostatnie zdanie, że 30 sierpnia 2012 roku pojawił się w Głosie Wielkopolskim artykuł pana Mateusza Pilarczyka, w którym pisze, że odór z sortowni się zmniejszył i mieszkańcy nie narzekają już tak bardzo na firmę Alkom. I to jest konkluzja całego dokumentu przedstawionego nam przez pana prezydenta. No to tym bardziej moje zaniepokojenie wzrasta. Panie prezydencie, no, ludzie w tej części osiedla Starołęka, dawniej zwanego Starołęką Małą, mieszkają prawie że na śmietniku, prawie że, bo kilkadziesiąt metrów od ich okien jest sortownia śmieci. To jest sytuacja nie do zniesienia. Został popełniony błąd. Być może należy zanalizować, kiedy ten błąd został popełniony. Być może należy prześledzić kilka decyzji, które tej działalności dotyczyły. Mieszkańcy zwracali nam uwagę, że na początku była mowa o bazie transportowej, punkcie dystrybucji paliwa, a te kolejne urządzenia do sortowania śmieci pojawiły się dużo później. Ale to jakby analiza tego, jak doszło do tego błędu, jest sprawą osobną. Natomiast błąd został popełniony. Nie można lokalizować ani wysypiska śmieci, ani sortowni śmieci o kilkadziesiąt metrów od intensywnej zabudowy mieszkaniowej. To jest po prostu nie do przyjęcia. I pan prezydent powinien nam zaproponować drogę wyjścia z tej sytuacji. Nie procedury, które sobie się toczą i będą się toczyły dalej i nic z nich nie będzie wynikać, tylko jak zmienić tą sytuację, jak usunąć tą działalność z bezpośredniego sąsiedztwa intensywnej zabudowy mieszkaniowej. I to nas interesuje, a nie to, że urzędnicy pana prezydenta pracują. No bardzo dobrze, że pracują, trudno, żeby nie pracowali i nie wykonywali czynności służbowych. Nie tego oczekujemy od pana prezydenta jako od lidera tutaj naszego samorządu lokalnego. Pan prezydent nie jest tylko bezwolnym administratorem, który zatrudnia urzędników, wypłaca im pensje, ewentualnie zwalnia, jak nie pracują. Odpowiedzialność pana prezydenta jest też odpowiedzialnością jednoosobową za kierunek działań administracji miejskiej. Bardzo proszę, aby pan prezydent od tej odpowiedzialności się nie uchylał i nie przysyłał nam takich zdawkowych, niestety tak to powiem, raportów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenik.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tu zwracam się do pana radcy prawnego. Ja tą opinię pańską czytałem. W tej opinii są zawarte argumenty wskazujące na nieprecyzyjność przepisów w zakresie uznawania za stronę i tego, że nie można jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii na bazie tych przepisów, które, tak jak mówię, nie są do końca precyzyjne. Natomiast, nie wiem, proszę mi wyprowadzić z błędu, jeśli źle rozumiem wydźwięk tej opinii, ale pan tam powołuje wyrok sądu administracyjnego, który jednoznacznie otwiera możliwość dla wydziału, aby właśnie uznać za stronę w przypadku, jeśli okazałoby się, że oddziaływanie tej inwestycji dotyczy spółdzielni mieszkaniowej. Po to tutaj, jak rozumiem, ma być ten raport oddziaływania na środowisko. Natomiast dlaczego jeszcze zanim zapoznano się z raportem oddziaływania na środowisko, czy też no, jakby nie wzięto tego pod uwagę i wydano najpierw decyzję odmowną. Tego nie potrafię zrozumieć. Skoro pan mecenas wskazał, że istnieje możliwość wykraczająca tylko uznanie za stronę podmiotu bezpośrednio sąsiadującego. Proszę, jeżeli zmyślam albo jeżeli źle rozumiem, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale ja tak pańską opinię odczytałem, że pańska opinia otwierała możliwości dla wydziału postępowania takiego, aby uznać za stronę spółdzielnię mieszkaniową, jeśli byłyby elementy wskazujące na to, że ta inwestycja oddziaływuje na ten podmiot.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni państwo, ja chciałem poświęcić parę chwil tematowi Szyperskiej, bo i chwilę porozmawiać z panem prezydentem w tej chwili na ten temat, bo ja muszę powiedzieć, że przynajmniej z moich wiadomości, jakie posiadam, może je pokrótce państwu wszystkim powiem, może one są niepełne, pan prezydent uzupełni coś i się ustosunkuje jakby do całości, bo cała sprawa jest bardzo niepokojąca. No, proszę państwa, cała sprawa ulicy Szyperskiej wynikła z tego, że deweloper, podobno firma Wechta, przy ulicy Szyperskiej posiadała duży teren, na którym chciała zbudować osiedle mieszkaniowe i biurowiec, który oczywiście zbudowała. Nie mogła tego zrobić, ponieważ nie posiadała dostępu do drogi publicznej. W związku z czym miasto Poznań, nie wiadomo dlaczego, tą drogę publiczną zbudowało na własny koszt. To już jest kuriozum, tak? No dobrze, zbudowało drogę publiczną na własny koszt, czyli również wydano, nie wiem, 1-2 miliony złotych, tylko wycinek gruntu pod tą zbudowaną nową drogą publiczną należał do tegoż dewelopera, który był bezpośrednio zainteresowany budową tej drogi, bo inaczej by nie wybudował swojego osiedla i nie zarobił na nim pieniędzy. No więc pan prezydent i służby pana prezydenta zbudowały mu najpierw tą drogę, wydając na to pieniądze podatnika i wtedy nikt się nie pytał Rady Miasta Poznania czy mieszkańców Miasta Poznania, z czego to zbudować, tylko prywatnej osobie wybudowano drogę, nie sprawdzając stanu prawnego nieruchomości, no bo gdyby sprawdzono, to by tego, przecież nie wolno czegoś takiego robić, na tą drogę również trzeba było uzyskać pozwolenie na budowę i pan prezydent tak spokojnie nam dzisiaj mówi, że nie zgadza się z sądem co do wysokości, co do tego odszkodowania, ale nie co do zasady, co do idei odszkodowania, tylko co do wysokości, bo uważa, że nie 30 milionów powinniśmy zapłacić, tylko 23, no bo powiedział, wypłaciliśmy z 30 z tego co wiem, a powinniśmy 7 mniej zapłacić. Czyli panie prezydencie, pan chce nam powiedzieć, że pan, pozwalając temu deweloperowi zbudować całe to osiedle, idąc mu na rękę, budując mu tą drogę za nasze publiczne pieniądze, pan z góry zakładał, że 23 miliony jeszcze pan mu odszkodowania wypłaci? No, panie prezydencie, no przecież pan i decernenci, pod którymi są wydziały odpowiadające za to wszystko, powinny tutaj na grochu klęczeć, tak? I przepraszać mieszkańców miasta Poznania za narażenie nas wszystkich na koszty, ogromne koszty. I proszę państwa, ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przecież dlaczego w tym mieście nieustannie pojawia się 1, 2 czy 3 nazwiska deweloperskie, z którymi się zawsze wiąże jakieś sprawy takie troszeczkę nie do końca jasne?
dlaczego zawsze pojawia się kilka nazwisk i przechodzimy nad tym wszystkim do porządku dziennego. Proszę Państwa, przecież to jest jawne łamanie, czy przynajmniej naruszanie przepisów. Panie Prezydencie, ja chcę zapytać, czy w związku z całą tą sytuacją Pan w ogóle przemyślał całą tą sprawę, Pan przemyślał to, co Pan zrobił i Panu podległe służby, czy jakiekolwiek konsekwencje związane z naruszeniem, z narażeniem wspólnoty samorządowej na koszty rzędu 23 milionów złotych plus ta droga publiczna, nie wiem ile kosztowała, gdyby Pan mógł nam przypomnieć, ile kosztowała. No przed chwilą rozmawialiśmy o jakichś 250 tysiącach i Pan mówi, żeby wskazać źródła finansowania. A tak lekką ręką prywatnej osobie dajemy 23 miliony i cisza, i wszystko jest w porządku? Ja bardzo proszę Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do całej tej sprawy ulicy Szypelskiej, bo ja myślę, że jeśli to się dzisiaj nie stanie, to i tak będziemy musieli do tej sprawy wrócić, bo to jest zbyt poważna kwestia i zbyt poważne pieniądze, żeby po prostu o tym zapomnieć. Ja bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Przepraszam pana radnego Wiśniewskiego, że teraz korzystam z przywilejów priorytetowych, ale pan radny Pawlik dużo powiedział, tylko że daleko od stanu faktycznego. No i pewnie jego cały pogląd z tego wynika, że nie zna stanu faktycznego. Stan faktyczny tej nieruchomości jest taki. Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której doszło do podziału gruntu. I w momencie, kiedy następuje podział gruntu pod drogę publiczną, droga publiczna staje się własnością miasta Poznania za odszkodowaniem. W związku z tym jest kwestia wysokości odszkodowania. I tu dotyczył spór wysokości odszkodowania. Tak? To przeszło, jakby grunt stał się drogą publiczną. Tak? I dlatego następuje odszkodowanie. I jest kwestia wyceny tego odszkodowania. Różnimy się w wysokości wyceny tego odszkodowania. W każdej sytuacji temu inwestorowi, w każdej sytuacji każdemu innemu inwestorowi, który dokonuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy podziału swojej nieruchomości i wydzielenia drogi publicznej, wypłacamy takowe odszkodowanie. To dotyczyło także innych nieruchomości związanych z innymi drogami publicznymi. Tak samo ma miejsce tutaj. Natomiast naszym zdaniem sposób wyliczenia tego odszkodowania jest nieprawidłowy. On dokładnie dotyczy, różnica dotyczy wypłaty czy wliczenia do tego odszkodowania części nakładów, które się na tej nieruchomości znajdowały. My uważamy, że te nakłady nie powinny być wliczane do wartości tej nieruchomości. No i to jest różnica z organami, które tę decyzję wydawały. Nie było tutaj takiej sytuacji, żeby najpierw miasto wybudowało tę drogę, tak? Przeszła ta droga w wyniku decyzji o warunkach, o podziale nieruchomości, a przy tym wydania decyzji o warunkach zabudowy. Proszę Państwa, jeśli, bo być może Pan Mariusz Wiśniewski też dotyczy, chciałbym jeszcze rozmawiać o ulicy, o problemie Alkomu i sortowni odpadów. Ale ja mimo wszystko za chwilę udzielę głos panu mecenasowi, żeby wyjaśnił sprawę uznania za stronę czy swojej opinii prawnej w tej sprawie. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo zapomniałem jeszcze panu radnemu Lewandowskiemu odpowiedzieć. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który był rzeczywiście tej sprawy nie zna. Dlatego, że nie prowadzi postępowania w zakresie decyzji środowiskowej. W tym zakresie nie miał tej wiedzy. Tak? Tę wiedzę posiada Wydział Ochrony Środowiska. Ja powiem tak, proszę Państwa, to wyjaśnienie zostało Państwu dołączone tak, jak je przygotował Wydział, który sprawę prowadzi. Ja też mam wątpliwości co do pewnych sformułowań tego wyjaśnienia, które Państwu zostało dołączone. Szczerze mówiąc, miałem wybór, albo je Państwu przekazać tak, jak jest, albo poprosić jego poprawkę, ale wtedy pewnie nie pojawiłoby ono się na dzisiejszej sesji. Uznałem, że lepsze jest przekazanie w stanie takim, jakim wydział je przygotował. No bo ja rzeczywiście też zwróciłem uwagę na te aspekty, które podkreślił pan radny Aleksandrowicz. One nie mają w tej chwili nic do rzeczy. Jakby to nie jest rozpatrywanie na zasadzie, czy jest więcej głosów pozytywnych, czy głosów negatywnych. W ogóle w tej sprawie nie ma żadnego plebiscytu, tak? Nie jest przedmiotem rozpatrywania. Niestety też odpowiem, proszę państwa, przepis jest taki, jeżeli jest jakaś działalność gospodarcza, której uciążliwość ogranicza się do tej nieruchomości, to nie wchodzi ona w konflikt z nieruchomościami sąsiednimi. I tu jest oczywiście problem interpretacji, co to znaczy, ogranicza się do tej nieruchomości. Trzeba udowodnić w postępowaniu, że ta działalność wykracza poza, tak powiem, zakres oddziaływania, wykracza poza tę nieruchomość, tak? Czyli poza ten element, który jest dopuszczalny. No i tutaj to właśnie jest przedmiotem postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Poprzednio takie postępowanie, jeśli dobrze pamiętam, toczyło się w 2005 roku, zakończyło się stosownymi decyzjami, które, jak powiedziałem, w tej chwili też nie w pełni są przestrzegane przez przedsiębiorcę i to jest oddzielny problem doprowadzenia do stanu, który albo będzie przestrzegał tego przepisu, który go w tej chwili obowiązuje, albo zostanie mu stosowne uprawnienie do prowadzenia działalności odebrane, bo jest to działalność koncesjonowana. To poza wszystkim gospodarka odpadami jest działalnością koncesjonowaną, więc można przeprowadzić postępowanie weryfikujące jego uprawnienia. I w tych dwóch kierunkach teraz działania się toczą. Natomiast nie ma możliwości, przepraszam, powiedzenia przez prezydenta, że mu się coś podoba albo nie podoba i że, bo jak pan Aleksander powiedział, prezydent jest odpowiedzialny za kierunki działania administracji miejskiej, w tym także za przestrzeganie prawa. Więc tutaj nie wystarczy mieć jakąkolwiek wolę, musi być postępowanie przeprowadzone w pełni zgodnie z prawem. I mam nadzieję, że takowe będzie przeprowadzone, chociaż przyznaję, że co do odpowiedzi, do informacji, która była państwu udzielona, sam miałem pewne wątpliwości, pewne znaki zapytania. I jeśli państwo pozwolicie, ja poproszę pana mecenasa, żeby wyjaśnił swoją opinię w tym zakresie.
Przepraszam bardzo, panie prezydencie, ja tylko chciałam zaproponować radnym przedłużenie sesji, bo właśnie mija czas, jaki mamy wyznaczony, dany na dzisiejszą sesję. Jeżeli państwo radni zechcecie przegłosować propozycję, żeby tą sesję przedłużyć do czasu wyczerpania porządku obrad, mamy jeszcze interpelacje i zapytania po tym punkcie, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proponuję przedłużyć sesję do wyczerpania porządku obrad. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Tak, czy wszyscy już oddali głos? Czy możemy poznać wynik głosowania? Dwadzieścia jeden osób za, 4 wstrzymały się, zatem przedłużamy naszą sesję. I czy pan radca prawny jest na sali? Tak? Czy, bardzo proszę.
Artur Mysłek z Biura Prawnego Urzędu Miasta Poznania. Proszę państwa, Wysoka Rado, panie prezydencie, pragnę tutaj wyjaśnić moją opinię prawną, która tu jest, między innymi była też przedmiotem dyskusji, była omawiana. Nie jest tak, że stwierdziłem w tej opinii, że Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Enklawa jest stroną, czy powinna być stroną tego postępowania administracyjnego. We wnioskach tej opinii, dosyć obszernej i być może skomplikowanej, jest napisane, że w stanie faktycznym, który był mi znany 2 tygodnie temu, nie sposób się wypowiedzieć, czy ona jest, czy nie jest. Na to, i teraz rozstrzygnąć o tym będzie można, po uzupełnieniu danych o stanie faktycznym, między innymi w oparciu o cały czas uzupełniany raport o oddziaływaniu na środowisko. Natomiast orzeczenie sądu administracyjnego, które przywoływał pan Szynkowski, pan radny Szynkowski Welsenk, ono tylko nadaje pewien kierunek interpretacyjny, który umożliwia w pewnych okolicznościach uznanie takiego podmiotu jak ta spółdzielnia, w tym przypadku za stronę, ale tak naprawdę klucz do wszystkiego leży w ustalonym stanie faktycznym, rzutowanym następnie na określone uprawnienia tej spółdzielni wynikające z przepisów prawa materialnego. Czyli dwa tygodnie temu, kiedy pisałem tą opinię prawną, nie można się było wypowiedzieć na tak lub na nie. To będzie możliwe dopiero po uzyskaniu większej ilości materiału dowodowego, że tak powiem.
Dziękujemy bardzo. Czy pan prezydent jeszcze chciałby coś dodać? Dziękujemy bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Panie prezydencie, ja dlatego zanim wypowiem jakieś swoje jeszcze stanowisko, ja bym chciał pana dopytać w takim razie, ta decyzja w sprawie Szyperskiej o warunkach zabudowy sankcjonująca podział nieruchomości, z którego wynikało jakby powstanie tej drogi, która miała być publiczną, czy ta decyzja musiała zapaść, krótko mówiąc, tak? Czy nie było argumentów na to w postępowaniu administracyjnym, żeby to postępowanie umorzyć, unieważnić, wydać negatywną decyzję? Pewnie pan prezydent powie, że nie miał na to wpływu i się nie da, ale no chciałbym usłyszeć, ponieważ nie mam wglądu jako radny do akt postępowania. Tutaj też gorąca prośba o przekazanie kopii tej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli to możliwe. Chciałem również zapytać, kto zbudował tą drogę publiczną i jeśli zbudowało to miasto, czy też jakieś jednostki podległe miastu, to jaka kwota została wydana na budowę tej drogi publicznej? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie prezydencie, wysoka rado. Pan prezydent mówi, że jeżeli jakaś działalność, że szkodliwość działalności czy uciążliwość nie wykracza poza granice nieruchomości, to nie można z tym nic zrobić. No ale tutaj w sposób oczywisty, zgodnie ze zdaniem wszystkich mieszkańców, z którymi się spotkaliśmy, nie mówię, że spotkaliśmy się z 2,5 tysiącami mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale wszystkimi spośród tych, nie wiem, 500 czy 600, którzy byli na zebraniu. Zgodna opinia ich wszystkich jest taka, że ta szkodliwość i uciążliwość wykracza. Te śmieci nie są, śmieciarki ze śmieciami nie są teleportowane na teren tej bazy, tylko przejeżdżają przez drogę, która przylega do osiedla. Skoro na osiedlu pojawiły się od czasu uruchomienia tej sortowni w coraz większej liczbie gryzonie i insekty, które przedtem się tam nie pojawiały lub przynajmniej nie były obserwowane, bo pojawiały się tak rzadko, no to możemy przyjąć to świadectwo, no możemy się też domagać, żeby mieszkańcy łapali te szczury i insekty i dostarczali je do Wydziału Ochrony Środowiska, jeżeli jest taki wymóg, ale no nie słyszeliśmy, że w ten sposób należy to udowadniać. Może trzeba im robić zdjęcia, no to powiemy mieszkańcom, że jak dostarczą zdjęcia tych szczurów i insektów, no to rzeczywiście to będzie ten argument przesądzający, że ta szkodliwość wykracza poza granice działki. Jeżeli wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, nie wszyscy mieszkańcy tego osiedla, tylko wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, a było ich kilkuset, mówią, że smród jest nieznośny i uniemożliwiający normalne funkcjonowanie i mieszkanie w tym miejscu, to jak mają to udowodnić? Czy w procesie sądowym mówi się, że jest zdanie świadków za i zdanie świadków przeciw? No, nie słyszeliśmy żadnego zdania świadków, którzy by mówili, nie, czasem coś tam zapachnie, ale generalnie nie sprawia nam to wielkiej różnicy. No, przedtem pachniał rygle i teraz troszeczkę pachną śmieci, no i nie ma problemu. Wszyscy mówią o straszliwym smrodzie, o konieczności zamykania okien nawet w dni upalne. No, to stwierdzenie, że szkodliwość czy uciążliwość tej działalności nie wykracza poza nieruchomość, na której jest prowadzona, jest po prostu jawnie absurdalne, a przecież no, nie mamy tu odgrywać jakiegoś, nie wiem, kabaretu paradoksów i nawzajem możliwie...
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent jeszcze będzie chciał się ustosunkować do tych uwag? Czy
do pytania pana radnego Pawlika odpowiem tak. Decyzji można odmówić tylko wtedy, kiedy jest bardzo konkretne wskazanie prawne. Jak rozumiem, skoro tak nie było decyzji odmownej, to takiego wskazania prawnego nie było. Decyzje o warunkach zabudowy nie są wydawane jako decyzje wolontarystyczne, bo są takie decyzje w prawie administracyjnym, które pozostają do swobodnego rozpatrzenia organu, ale decyzje o warunkach zabudowy mają charakter zdecydowanie bardziej sztywny. Ja oczywiście w tej chwili nie pamiętam całego tego postępowania, nie byłem w tym zakresie przygotowany do odpowiadania na dzisiejszej sesji, więc tylko na tyle, na ile pamiętam. I o ile dobrze pamiętam, to ten odcinek drogi nie był przedmiotem inwestycji miejskiej. Na ulicy Szyperskiej był inny odcinek inwestycją miejską, ale nie ten, za który toczy się spór o odszkodowanie. Więc myślę, że tu jest pewna różnica dwóch stanów prawnych. Trudno mi jest polemizować z panem radnym Aleksandrowiczem. Chciałbym, żeby tak było. Tylko że w postępowaniu administracyjnym nie ma czegoś takiego, że można przyjąć, że jeżeli 10 ludzi mówi, że coś ma miejsce, to jest to mniej ważne. Jak 100 ludzi mówi, że coś ma miejsce, to jest to bardziej ważne. Takich norm w postępowaniu administracyjnym nie ma. Tak? Albo coś ma miejsce i to trzeba udowodnić, nie na zasadzie niestety zeznania świadków, tak? Tylko jakichś postępowań administracyjnych, które są prowadzone, albo nie. Tam były kontrole przeprowadzone. Jak powiedziałem, kontrole wykazały pewne nieprawidłowości, ale na przykład akurat nie nieprawidłowość dotyczącą zapachów. Tak? Ja znam niestety słabość postępowań kontrolnych w tym zakresie. Martwi mnie to, że tego typu postępowanie kontrolne można przeprowadzić jedynie po wcześniejszym poinformowaniu kontrolowanego, że będzie kontrola. To już nawet nie pamiętam, tam jest dość duże wyprzedzenie, że, jak powiem, w którym go trzeba poinformować, że będzie kontrola. W związku z tym uważam ten przepis za bezzasadny, bezsensowny, ale on taki jest niestety. Tak? I najpierw informujemy przedsiębiorcę, że go skontrolujemy, czy ma porządek na posesji, po 7 dniach przyjeżdżamy, no i ma porządek na posesji. Tak się składa. Tak? Mimo że zdjęcia, które dostarczają nam mieszkańcy, wskazują, że jeszcze 5 dni temu było coś innego. To jest to problem dowodowy, ale jakby postępowanie w tym zakresie się toczy i mam nadzieję, że będzie ono określało rzeczywisty zakres oddziaływania tej działalności gospodarczej i w związku z tym zakresem oddziaływania, który rzeczywiście występuje, będzie odpowiednio brzmiąca decyzja środowiskowa. Tyle pozostaje mi tylko wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pan Mariusz Wiśniewski się zgłosił. Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Ja poruszałem ten aspekt tych opłat adiacenckich, gdy pan prezydent... Natomiast jeśli ten drugi mój głos dotyczył właśnie tej informacji tutaj dotyczącej właśnie tego ostatniego zdania, bo też podzielam tutaj pogląd, że to było niezbyt szczęśliwe w informacji ze strony Wydziału Ochrony Środowiska powoływanie się na artykuł prasowy gdzieś tam. To było rzeczywiście no, niecelowe. Dziękuję.
Pan prezydent Krobelny.
Jeśli chodzi o opłaty adiacenckie, opłatę planistyczną, są dwie różne opłaty. Opłata planistyczna praktycznie w Poznaniu nie jest pobierana. Nie jest pobierana praktycznie nigdzie w Polsce. Ona jest pobierana jeśli właściciel nieruchomości, która uzyska dodatkową wartość, znaczy zwiększona jej wartość w wyniku uchwalenia planu, sprzedaje tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu. Co w praktyce oznacza, że najczęściej nie sprzedaje w ciągu 5 lat od uchwalenia planu, w związku z tym nie płaci opłaty planistycznej. Są pojedyncze przypadki, gdzie naliczyliśmy opłatę planistyczną. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, to ją naliczamy. Opłaty adiacenckie naliczane są dość sprawnie, jeśli chodzi o elementy podziału nieruchomości. Jeżeli w wyniku podziału wartość nieruchomości rośnie, no to wtedy naliczana jest opłata adiacencka. I to ma miejsce. Są oczywiście spory dotyczące wycen, ale ja nie miałem takich informacji, jakich mówił pan radny, że jakby następuje zaniechanie poboru w wyniku różnicy wycen. Czy jak powiem, tu mogą być oczywiście opóźnienia w wyniku postępowań przed kolegium odwoławczym, a potem ewentualnie sądowych, ale generalnie pobieramy te opłaty. Większy problem jest, jeśli chodzi o opłaty w wyniku wykonania infrastruktury technicznej, ponieważ przypomnę, że w zasadzie w tej chwili miasto wykonuje infrastrukturę techniczną albo drogową, albo w ramach działalności razem z mieszkańcami, czyli w ramach stowarzyszeń, to też jest traktowane jako inwestycja miejska. Jeżeli taką infrastrukturę wykonuje przedsiębiorca typu Aquanet, telekomunikacja, firma gazownicza, to wtedy nie nalicza się opłat adiacenckich. Natomiast dróg wykonujemy na tyle niewiele, że nie ma za dużo tych opłat adiacenckich. Natomiast tam, gdzie są opłaty adiacenckie naliczane przy inwestycjach z udziałem mieszkańców, to umarzamy tę opłatę mieszkańcom, którzy brali udział w przedsięwzięciu. W związku z tym z tego jest też stosunkowo niewiele. To są tylko mieszkańcy, którzy nie brali udziału w całym przedsięwzięciu. To jest odnaliczane. To jest dość procedura mało efektywna, bo naliczamy, potem umarzamy, bo musimy naliczyć. Ale taka jest w tej chwili procedura i to można też dokładnie sprawdzić, ile było naliczonych, ile zostało umorzonych. Taką informację jestem w stanie państwu przedstawić.
Dziękujemy. Nie widzę więcej widzę jedno jeszcze zgłoszenie. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Tylko chciałem ponowić jeszcze raz tą prośbę o przygotowanie pełnej informacji dotyczącej sprawy Szyperskiej dla odpowiednich komisji, bo te pewne szczegóły, które w tej chwili faktycznie może ciężko sobie z pamięci przypomnieć, one są bardzo istotne dla oceny całej tej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu 26, interpelacji i zapytania. Chciałam państwa poinformować, że od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje i zapytania. Pana Mariusza Wiśniewskiego, pana radnego Mariusza Wiśniewskiego, dotycząca przyspieszenia działań związanych z wyłonieniem prywatnego inwestora dla budowy krytej pływalni przy ulicy Wyzwolenia na osiedlu Rzeczpospolitej. Pana Michała Grzesia, zapytanie dotyczące możliwości zwiększenia ilości ławek po północnej stronie Jeziora Malczańskiego. Pana radnego Szymona Szynkowskiego w Elsęk w sprawie decyzji o warunkach zabudowy zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną. Decyzja nr 184, łamane przez 2012. Pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego, zapytanie w sprawie funkcjonowania klubu sportowego Warta Poznań na terenach należących do miasta przy ulicy Droga Dębińska. Pani radnej Karoliny Fabiś, dotycząca programów Mieszkanie dla seniora i Mieszkanie dla absolwenta. Następne zapytanie pani radnej Karoliny Fabiś dotyczące koncertu Briana Adamsa w ramach cyklu Poznań dla Ziemi. I zapytanie pani radnej Karoliny Fabiś dotyczące usuwania azbestu z nieruchomości na terenie miasta Poznania. I jeszcze w dniu dzisiejszym wpłynęły interpelacja pana radnego Tomasza Lipińskiego w sprawie programów restrukturyzacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego sporządzonych przez Idea Management Consulting oraz Refunda spółka z o.o. Pana radnego Tomasza Lipińskiego interpelacja dotycząca smrodu wydobywającego się z lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Serbskiej. Pana radnego Szymona Szynkowskiego w Elsęk, interpelacja dotycząca w sprawie kosztów modernizacji i budowy kolejnych etapów drogi rowerowej w osi ulicy Kurnicka, cecha M1. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie działania w zakresie zbierania i odzysku odpadów przy ulicy Golężyckiej 132. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca decyzji prezydenta miasta Poznania w zakresie zbierania i odzysku odpadów przy ulicy Gołężyckiej 132. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca Starołęki Małej, rozmieszczenia uciążliwych do środowiska w tym rejonie zakładów. Bardzo proszę państwa, którzy złożyliście interpelację, chcielibyście zabrać głos o zgłaszanie się. Na razie nie widzę nikogo. Czy pozostałe osoby, które złożyły interpelację, nie zgłaszają się do ich wygłoszenia? Zatem oddaję głos pani radnej Lidii Dudziak.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, moje interpelacje dzisiaj dotyczą rzeczywiście głównie Starołęki Małej, między innymi dotyczą rozmieszczenia uciążliwych dla środowiska w tym rejonie zakładów pracy. Chciałam tutaj w imieniu mieszkańców zapytać pana prezydenta, czy zdaje sobie sprawę z tego, co się stało w ostatnim czasie na tym terenie? Czy pan wie, że na takiej małej powierzchni wybudowano, wydano pozwolenia i pobudowano zbiornice złomu, przeładunek, recykling samochodów, AGD odpadów, sortownię odpadów, sortownię plastiku, zbieranie odpadów i kruszenie betonu. Wirglej to jest guma do rzucia. To byśmy mogli sobie zostawić, bo tu są zapachy i one są dosyć nawet przyjemne. Hurtownia opału i przeładunek. Tego wszystkiego jest mało. Wydawałoby się, że to już jest wszystko, co można na tym terenie wybudować. Okazuje się, że nadal wydaje się pozwolenia na to, żeby jakby rozwijać dalej. Na przykład planowana jest sortownia odpadów w okolicach ulicy Pstrowskiego. Powiem szczerze, że po prostu ludzie na tym terenie mają już dosyć tego. Jak pokazali nam mapkę, jak to wygląda, no to jest przerażenie. Ja tą mapkę dołączyłam do mojej interpelacji. Chciałabym, żeby pan prezydent zwrócił na nią uwagę. I jest naprawdę prośba, żeby pan znalazł chwilę czasu i spotkał się z ludźmi z tego terenu i być może taką, no nie wiem, przechadzkę, spacer zrobimy i zobaczymy na własne oczy, jak to wygląda. W tej chwili no, tam nie idzie funkcjonować. Tam ze wszystkich stron ci ludzie są zaklinowani tymi zakładami. To jest jedna interpelacja i tutaj jest dołączona mapka i pan prezydent ją ma. Druga jest, że jest, właściwie chciałabym zacząć od takiego pytania, czy poprzez reformę Rady Osiedli, która miała miejsce w ostatnim czasie, wydawało się, że Rady Osiedla mają duże kompetencje, między innymi takie, że mają prawo wiedzieć o tym, co dzieje się na ich terenie. I otóż okazuje się, że właśnie na terenie działania, na Starołęce Małej, Rada Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo nie wiedziała nic, że jest po prostu wydane pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysków odpadów przy ulicy Gołężyckiej 132. I mieszkańcy już dzisiaj skarżą się na to, że no, że tam po prostu nie idzie normalnie funkcjonować. I to jest następna jakby prośba do tego, aby pan prezydent znalazł chwilę czasu i spróbował spotkać się i porozmawiać z tymi mieszkańcami. I następna moja interpelacja, chciałabym zadać tutaj już pytania konkretne związane właśnie z tym, z tą inwestycją zbierania i odzysku odpadów. Chciałabym się dowiedzieć i ewentualnie odpowiedź na piśmie uzyskać, czy i kto sprawdza i zabezpiecza miejsca magazynowania, rozładunku i załadunku odpadów przed zanieczyszczeniem środowiska i czy są na to stosowne dokumenty takie, żebyśmy mogli to na własne oczy zobaczyć. Jeżeli są, to byśmy prosili o kopię tych dokumentów. Czy i kto w ogóle sprawdza ograniczenie uciążliwości związanych ze zbieraniem odpadów do granic nieruchomości? Czy na to mamy też dokumenty? Czy i kto kontroluje masy przyjmowanych odpadów, czy są na to dokumenty? Czy przekładane są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania roczne bilanse ilościowe, jakościowe zbieranych i odzyskiwanych odpadów? Jeżeli tak, to chcielibyśmy te kopie widzieć. Pytania te są zasadne, ponieważ zdanie mieszkańców jest, po prostu nie są przestrzegane wszystkie zapisy, jakie były w tym pozwoleniu. Na to mamy całą serię zdjęć, które tutaj dzisiaj nie mam, bo ma je pani radna Król. Jest to rzeczywiście problem i prosimy, żeby pan prezydent zechciał się nad tym problemem Starołęki Małej pochylić i prośba o spotkanie pana prezydenta z mieszkańcami na ten temat.
Dziękuję. Nie widzę innych osób, czy zgłaszających się, czy ktokolwiek chce zadać pytanie, bo przechodzimy do pytań, bo nie ma więcej osób zgłaszających się do interpelacji. Mamy teraz już długą listę osób zgłaszających się do pytań. Zatem pan radny Jan Hudowiecki.
Panie prezydencie, nawiązując do wcześniejszych naszych rozważań dotyczących inwestycji drogowych w Poznaniu, pan prezydent był łaskaw stwierdzić, że inwestycja polegająca na rozbudowaniu o drugą nitkę odcinka ulicy Wojska Polskiego między nad Wierzbakiem a Wołomińską jest niemożliwa z powodu niemożliwości wycięcia drzew. Wobec tego pytanie, które związane jest z sytuacją, która miała miejsce na sąsiedniej działce, gdzie, jak sądzę, prywatny inwestor uzyskał zgodę albo dokonał wycięcia drzew bez zgody. To jest sąsiednia działka również na tym terenie, na którym miała kiedyś iść druga nitka. Powiem szczerze, że kiedy tłumaczyłem mieszkańcom, że nie ma możliwości wycięcia tych drzew, żeby poszerzyć drogę o drugą nitkę, odpowiedzi były, no ale inni mogą, czyli czy w tej sytuacji odpowiednie władze, odpowiednie wydziały wydają wybiórczo decyzję, czy też decyzja zależy od innych argumentów? Takie miałem pytania. Powiem szczerze, nie byłem w stanie odpowiedzieć, czy inne argumenty mogły w tej sytuacji decydować o zgodzie na wycięcie drzew. A jeżeli tak, to wymagałoby to kontroli wydziału, który taką zgodę wydał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Jakby. Chyba nie.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, chciałam zapytać w imieniu mieszkańców, którzy się do mnie zwrócili, czy jest możliwość zainstalowania ławek na ogrodach w okolicach przystanku tramwajowego, a także w okolicach Bałtyku, również przy przystanku autobusowym. I chciałam jeszcze raz zapytać, bo pewnie w poprzednim moim wystąpieniu pewnie pan tego może nie złapał, ale chciałam zapytać, czy jeżeli na danym terenie wydawane są decyzje dotyczące działalności gospodarczej, a zwłaszcza takiej, która może budzić sprzeciw mieszkańców, czy odpowiednie służby winny zawiadomić Radę Osiedla działającą na tym terenie? Jeżeli tak, to dlaczego Rada Osiedla Minikowo, Marlewo, Starołęka nie otrzymała informacji dotyczącej właśnie rozszerzenia działalności, o której mówiłam poprzednio? I proszę, panie prezydencie, dzierżawcy terenów giełdy kwiatowej zaniepokojeni są doniesieniami prasowymi zamieszczonymi w artykule Głosu Wielkopolskiego w dniu 7 sierpnia. Taniej budować niż wynajmować od Lecha. Zwracają się z wnioskiem, z pytaniem o informację, jakie są najbliższe plany zabudowy terenu giełdy kwiatowej, które obecnie wydzierżawiają, ponieważ są to ich miejsca pracy. Oni tam od wielu lat handlują na tym terenie i no, nie mają znikąd właściwie odpowiedzi, co z nimi ma się stać, co z nimi ma być, czy miasto się nimi zainteresuje, czy oni zostaną postawieni sami sobie. Nie, no, chcielibyśmy coś więcej na ten temat wiedzieć. Jeżeli jest taka możliwość, żeby pan prezydent odpowiedział, bo są tutaj dzisiaj na sali, cały dzień czekają, może jakąś informację uzyskają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak, który umknął, zanim go zdążyłam wywołać poprzednio, także przepraszam.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, dwa pytania. Pierwsze pytanie. Dzisiaj rano otrzymałem telefon od zbulwersowanych rodziców uczniów szkoły podstawowej 25, klas 1-3, którzy donieśli, że na rozpoczęciu roku szkolnego pani dyrektor poinformowała ich, iż nie będzie, dla klasy 1-3 nie będą się odbywać lekcje WF-u, ponieważ sala gimnastyczna nie jest dostępna. Byłem przekonany, że jest to być może jakaś awaria, czy może kończy się jakiś remont sali, natomiast bardziej zaniepokoiła mnie jeszcze druga informacja, że podobna sytuacja miała miejsce w roku szkolnym minionym, zakończonym i że również dzieci nie miały WF-u z prawdziwego zdarzenia, tylko odbywały jakieś zajęcia w jakiejś salce malutkiej, gdzie bawiły się, jak to cytuję, jak rodzice donieśli, jakimiś kulkami. W związku z tym, no, myślę, że jest to niedopuszczalne i że nie muszę chyba nikogo przekonywać, że wpajanie sportu w najmłodszym wieku jest jak najbardziej wskazane, a tu te doniesienia, no, budzą niepokój rodziców i są zbulwersowani, że po raz w kolejnym roku szkolnym nie będą się odbywać prawdziwe lekcje prawdziwego zdarzenia WF-u w sali gimnastycznej. Ja przypomnę, że sala przy Prądzyńskiego w szkole podstawowej, zresztą tam jest zespół szkół, została wyremontowana w minionych latach i jest w bardzo dobrym standardzie. Bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie, powiem, że w tej chwili nie będziemy w stanie na to na pewno od ręki odpowiedzieć, ale na odpowiedź na piśmie, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. I drugie zapytanie, wakacje, doniesienia prasowe donosiły o kolejnym nierozstrzygniętym przetargu na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Pojawiły się również doniesienia medialne, jakoby pan prezydent zamierzał się wycofać ze sprzedaży MPGM-u. Chciałem spytać właśnie, jakie jest stanowisko pana prezydenta w tej kwestii i jakie dalsze kroki przewiduje, czy zamierza ogłosić kolejny przetarg i po raz kolejny obniżyć cenę, czy jednak zamierza od tej transakcji odstąpić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Ja mam trzy pytania, być może bardziej niż do pana prezydenta, do służb pana prezydenta. Otóż pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o Zarząd Transportu Miejskiego, a konkretnie dyrektora. Otóż dzisiejsza lub wczorajsza Gazeta Wyborcza donosi o takiej dosyć nietypowej sytuacji, kiedy to jakaś starsza pani spoza Poznania, która raz na kilka miesięcy dojeżdża do Poznania na leczenie, po prostu miała nieaktualny bilet, w sposób zakupiony jeszcze w kwietniu. Została ukarana mandatem 260 zł. Napisała kolejne odwołanie do dyrektora ZTM-u. No i właśnie myślę, że odwołania do dyrektora temu służą, żeby przyjrzeć się każdej sytuacji indywidualnie. No tutaj chyba nie chodzi o to, żeby... Według mnie po prostu to jest sytuacja indywidualna i tutaj bym prosił jeszcze raz o podejście do sprawy, bo myślę też, że wizerunkowo przez to, że sprawa ujrzała światło dzienne, po prostu ZTM więcej o wiele na tym stracił niż będzie miał pożytku z tej kary, także to jest według mnie zupełnie sytuacja jednostkowa. Ta pani naprawdę, przynajmniej tak wynikało z relacji medialnej, nie wiedziała o tym, no bo skąd miała wiedzieć, jeżeli mieszka 100 km od Poznania. W dobrej wierze skasowała ten bilet, natomiast no, nie wiedziała po prostu o podwyżce. Natomiast drugie pytanie do dyrektora z kolei Zarządu Dróg Miejskich. Często dosyć chodzę ulicą Święty Marcin, no i zaobserwowałem takie zjawisko, że pojawiły się słupki do sygnalizacji świetlnej w dosyć dużej ilości na wysokości ulicy Piekary. Po prostu przed ulicą Piekary mamy słupki sugerujące, że tam pojawi się sygnalizacja świetna i zaraz za ulicą Piekary kolejne takie same słupki, co spowoduje, jeżeli tak po prostu w odległości 10 metrów od siebie będą dwie sygnalizacje świetne, myślę, no dosyć duże utrudnienia w tym rejonie zamiast pomóc. No mogę się mylić, ale bym prosił o wyjaśnienie też motywów, czemu tak się dzieje, czy te może słupki mają służyć czemuś innemu. I trzecie pytanie, tu już bardziej do Wydziału Promocji, już nie chciałem tego poruszać przy herbie Bambrów Poznańskich, ale dosyć dawno temu, zdaje się, że to był marzec tego roku, kiedy wszystkich radnych właściwie zbulwersował temat zrywania herbów z komunikacji miejskiej. Wydział Promocji zapewniał, że ma na ukończeniu projekt jakiejś spójnej polityki co do herbu, że to będzie już naprawdę niedługo, na pewno przez euro. No jakoś jako Rada się nie doczekaliśmy takiego projektu do września, no chyba, że to zostało zrobione zarządzeniem prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, na sesji 28 lutego w trakcie debaty na temat rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych na Golęcinie pan wtedy poseł Kalęba zaproponował, aby zgłosić się do Ministerstwa Rolnictwa, aby przejęło prowadzenie tej szkoły. W obecnej sytuacji, gdy pan poseł został ministrem, jakby powinno być to dużo łatwiejsze. I moje pytanie brzmi, czy miasto zgłosiło się do Ministerstwa Rolnictwa z pytaniem, czy nie zechciałoby przejąć pozostałości po Zespole Szkół Technicznych? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy biletomatów ZTM-u, które notorycznie, znaczy o ich awaryjności tak naprawdę. Generalnie dochodzą nas słuchy, że większość tych biletomatów jest non-stop nieczynna, a jak już jakimś cudem jest czynna, to nie mają drobnych na wydawanie reszty. Czy ktoś z tym planuje w najbliższym czasie coś zrobić? I jakby druga część tego samego pytania, czy istnieje możliwość w tych biletomatach zamontowania jakiegoś modułu do płacenia kartą? To rozwiązałoby pewnie dużo problemów z wydawaniem reszty. A jeśli nie, to czy przy zakupie kolejnych biletomatów, bo zdaje się, że takie inwestycje są planowane, czy nie można byłoby kupić już takich z opcją płacenia kartą? I trzecie, ostatnie pytanie dotyczy Tern Maltańskich i ich atrakcji, które są w części rekreacyjnej. Może ja mam pecha, natomiast byłem kilka razy i nie zdarzyło mi się, żeby wszystkie te atrakcje były czynne. Na ogół są wywieszone karteczki, że jest konserwacja, awaria, remont. Czy nie można by tego też raz a dobrze naprawić, żeby służyło mieszkańcom? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Pierwsze dotyczy dworca komunikacji publicznej na Górczynie. Tutaj do mojej wiadomości przyszło pismo od Stowarzyszenia Rondo Górczyn. To są osoby, które prowadzą działalność handlową tam w pawilonie handlowo-usługowym i one wyrażają wyraźne zaniepokojenie tym, że powstały na terenie tego dworca jakieś nowe takie kontenery czy jakieś takie właśnie obiekty handlowe, tymczasowe. W opinii tych osób, z mojej pobieżnej jakby oceny, to samo wynika, nie jest to zgodne z obowiązującym tam planem miejscowym, to jest bodajże plan miejscowy dla któregoś z odcinków trzeciej ramy komunikacyjnej. Poza tym tutaj wskazują te osoby, iż te nowe pawilony usytuowane są na drodze komunikacyjnej pasażerów, zasłaniają tablicę wyświetlającą rozkład jazdy, tablicę z planem miasta i tak dalej. Chciałbym poprosić o wyjaśnienie tej kwestii, czy jest to samowola budowlana, czy jest to za zgodą Zarządu Transportu Miejskiego i jak wygląda zgodność tego przedsięwzięcia z obowiązującym w tym miejscu planem zagospodarowania przestrzennego. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia dotyczy sprawy, o której dyskutowaliśmy kilka miesięcy temu na Komisji Rewitalizacji. Chodzi o pewną regulację spraw nieruchomościowych dotyczących Fortu 5A. Tamten obiekt jest położony na kilku działkach geodezyjnych o różnym tytule własności i dla celu zabezpieczenia tego obiektu, postawienia ogrodzenia, zabezpieczenia przed zniszczeniami, śmieceniem, potrzebne są pewne tutaj działania ze strony Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pewne działania były obiecane już